Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Ewangelii, które pragniemy rozważyć, znajdujemy zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 9 rozdziale, gdzie od 35 do 38 wiersza tak czytamy. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach, zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. A Ty, o Panie, przez Ducha Twego Świętego, racz błogosławić Twoje słowo w naszych sercach, abyśmy i my mogli stać się świadkami Twojej wielkiej miłości względem nas wszystkich. Amen. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, za nami pierwsza połowa roku kościelnego. Dzisiaj pierwsza niedziela Trójcy Świętej, po Trójcy Świętej, zwana też niedzielą bezświąteczną. Rozpoczyna się okres drugiej połowy roku kościelnego. W pierwszym okresie poznaliśmy historię zbawienia, począwszy od Adwentu, aż po wywyższenie Jezusa Chrystusa przez Jego zmartwychwstanie. I zakończyła się ta pierwsza połowa świętem Trójcy Świętej. A dziś, jak gdyby wstępujemy w codzienne życie, idziemy dalej przez rok kościelny. Teraz poszczególne niedziele są tematyczne również i chcą nam coś szczególnego przekazać. Dzisiejsze czytania biblijne są poświęcone Słowu Bożemu i temu, w jaki sposób mamy się tym Słowem obchodzić. A przede wszystkim jest poświęcona zwiastowaniu tego słowa. A najlepszym przykładem, jak to robić i czynić, to właśnie daje nam Jezus Chrystus. I w tej naszej dzisiejszej Ewangelii opisuje nam ewangelista Mateusz codzienne życie Chrystusa, które polegało na zwiastowaniu Ewangelii, zwiastowaniu Słowa Bożego, o przyjściu Królestwa Bożego. Był jak gdyby wędrownym kaznodzieją. Obchodził miasta, wioski, gdzie nie tylko nauczał, ale także pomagał w różnych sytuacjach, dzisiaj byśmy powiedzieli kryzysowych, w cierpieniu, w chorobie. Rozpoczął to wędrowanie dookoła swego miasteczka, gdzie przebywał, w Nazarecie. I tam dookoła jeziora Genezaret prowadziła jego droga wędrownego ewangelisty. Jego działania, jego program działania opisał nam również ewangelista Mateusz w tak zwanym kazaniu na górze, kiedy Chrystus Pan siedział na niewielkim wzniesieniu nad jeziorem Genezaret, a tysiące słuchały Jego nauczania. Była to, mówiąc językiem współczesnym, Mowa programowa. Często się pytamy różnych ludzi, którzy nam coś chcą oferować. Jaki jest twój program? Jaki program ma Kościół? Jaki program ma ta czy inna opcja polityczna? Program Jezusa był bardzo prosty. Zwiastował Ewangelię o przyjściu Królestwa Bożego. I jego postawa, jego zwiastowanie, takie proste, blisko człowieka, zainteresowało wielu ludzi, którzy szli obok, za nim i towarzyszyli mu z miasteczka do miasteczka. Nasi współczesni liderzy polityczni różnych organizacji społecznych natychmiast po takim przemarszu swojego lidera patrzą na słupki, patrzą na wyniki różnych badań, ile kto ma procent. Jedni cieszą się, że ich ilość zwolenników zwiększyła się, a druga zmniejszyła się o kilka punktów procentowych. I w zależności od tego badania opinii publicznej natychmiast by szykowali nowy program, nowe atrakcje albo wyciągnęliby kolejną aferę, która by mogła pogrążyć swoich politycznych przeciwników. Jezusowi takich badań nie było potrzeba. Nie stosował takich metod. Miał jedno jasne przesłanie. Bóg miłuje świat i dlatego On zszedł na ten świat jako Boży Syn, jako Ten, który chce zbawić tych, którzy zginęli. I dlatego Jego działanie jest zupełnie inne niż nas, ludzi i to, co się dzieje dzisiaj w polityce. Wśród tych wędrówek miał okazję zapoznać się z losem tego ludu izraelskiego. Wprawdzie lud ten posiadał wspaniałą świątynię, święta. Miał też przywódców narodu, ale duchowo często byli dalecy od tego, co to Boże Słowo chciało temu ludowi przekazać. Były obrzędy religijne, zajmowano się różnymi przepisami kościelnymi, ale w działaniu na co dzień zabrakło codziennej miłości do drugiego człowieka. Zabrakło właściwego naśladowania Boga w życiu. Zapytajmy się o naszą rzeczywistość. Jakże często i my chwalimy się tradycją, naszym pochodzeniem, zasługami. Stawiamy pomniki. Już dzisiaj właściwie nikt nie potrafi zliczyć, ile świętych różnych pomników mamy w naszym kraju. Stawia się je bez zgody władz, bez zgody architektów. Rodzą się pomysły. Mamy już królową Polski. Jeszcze chciano mieć króla polskiego, Chrystusa, nawet taka opcja się zgłosiła do wyborów prezydenta, który chciał Polskę podporządkować królowi Chrystusowi. Po prostu zawłaszczyć Chrystusa dla jednego narodu. Tych pomysłów jest wiele, ale czy to zmienia nasze życie? Czy to daje świadectwo tego, że jesteśmy Chrystusowi, Jego naśladowcami? Nie. I Chrystus Pan doskonale wiedział o tym, że nie te zewnętrzne rzeczy mogą człowieka zbawić. Nie te pozorne rzeczy. Ponieważ jest coś, co oddziela nas od Boga. A to jest grzech ludu. I nasz grzech. I dlatego Chrystus Pan w Ewangelii porównuje ten lud izraelski do opuszczonych owiec, które nie mają pasterza. Niektórzy komentatorzy Pisma Świętego oskarżają ówczesnych kapłanów, uczonych w piśmie, ich duchowych przywódców tego narodu, że to oni są winni. Ale jednak, kiedy dokładnie przyjrzymy się Bożemu Słowu w Starym Testamencie, to dojdziemy do innego wniosku. Mianowicie, że opuszczone owce, które nie mają pasterza, mają zupełnie inny powód, że są opuszczeni. Bo odeszli od stada, odłączyli się od stada. To oni zerwali swoją więź z pasterzem. I raczej chodzi o to drugie. Ci, którzy odeszli od swych pasterzy, są teraz bez przywódcy. Tak jest i w naszym życiu. Ile nas, współczesnych ludzi, składało różne przysięgi, zapewnienia. Na przykład przy chrzcie, że będziemy nasze dzieci wychowywać w duchu chrześcijańskim, w duchu Chrystusowym. Do tego zobowiązali się rodzice i chrzestni. A jak ta rola wygląda? Jak to wychowywanie dzieci wygląda? Czy dzieci mają przed oczyma to Boże Słowo, tak jak to słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu Starego Testamentu? Że ten wierzący Żyd miał te najważniejsze informacje mieć wypisane na rękach, na czole, przed sobą, żeby je widział. Czy przedkładamy Boże Słowo naszym dzieciom? Ilu konfirmantów ślubowało wierność swojemu Panu? A co z tych ślubowań pozostało? Ilu z nas w trudnych sytuacjach życia składało ślubowanie: Panie, jak mi pomożesz, jak mnie ten kryzys ominie, to będę znowu Ciebie wychwalał, wywyższał. Będę chodził do społeczności wierzących. Ale kiedy trwoga minęła, wraca rzeczywistość. I po prostu możemy powiedzieć, że wielu ludzi dzisiaj żyje w konfliktach, w kryzysach na własne żądanie, ponieważ odrzucili pomocną dłoń naszego Pana, Jego miłość, Jego zbawienie. Tak jak wtedy, tak i dziś Chrystus Pan, patrząc na nasze oddalenie od Boga, musi nad nami się użalić, jak czytaliśmy. Nawet zapłakać, jak płakał nad Jerozolimą. A może nam w tym oddaleniu jest dobrze, kochani? Może się dobrze czujemy z dala od Boga, bo wtedy nie mamy kontroli, nie musimy postępować zgodnie z Bożym Słowem, tylko według naszych własnych norm. I dlatego to oddalenie, odejście od Boga sprawia największy ból naszemu Ojcu Niebieskiemu, który w swej miłości posyłał proroków, Mojżesza dla wyprowadzenia ludu z niewoli, proroków dla upamiętania. A na końcu, jak mówi nam Boże Słowo, posłał swego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. To On, ten dobry pasterz, złożył życie swoje za nas, abyśmy nie musieli żyć w oddaleniu, ale w Jego bliskości. I całe to Boże działanie możemy streścić jednym biblijnym słowem z Ewangelii Jana 3 rozdziału, najbardziej popularnego słowa, 16 wierszu. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tutaj chodzi o sens i cel naszego życia. Tu chodzi o Ciebie i o mnie, o naszą przyszłość, o nasze miejsce w Królestwie Bożym. Jaka jest nasza reakcja dziś na Boże zaproszenie? Jaka jest odpowiedź? Tą każdą sam z nas musi sobie dać. I dlatego dlatego też Chrystus Pan, wracając jak gdyby z tej podróży misyjnej dookoła jeziora Genezaret, mówi do swoich uczniów, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Potem wzywa ich, proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Słowo żniwo w Starym Testamencie ma jak gdyby podwójne znaczenie. Po pierwsze, obraz żniwa oznacza sąd Boży nad człowiekiem. To jest moment, kiedy się oddziela ziarna od plew. Ale jest drugie znaczenie. Żniwo to zbieranie plonów. To konkretna praca na rzecz gospodarza. Jezus dostrzega, że pole jest dojrzałe i że jest wiele pracy w Królestwie Bożym i że trzeba wielu chętnych do tej służby i że nadszedł właściwy czas, aby wieść o Ewangelii, o zbawieniu rozeszła się po całym świecie. I do tego potrzebuje Bóg swoich współpracowników. Chrystus Pan wybrał 12, którzy otrzymali specjalną misję, aby pójść na ten świat i czynić uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. Ale te słowa nie są tylko skierowane do uczniów. To są słowa skierowane do wszystkich, ponieważ Pan potrzebuje gotowych dzisiaj odpowiedzialnych pracowników w swoim królestwie. Praca ta nie jest łatwa. To jest wysiłek. To jest poświęcenie. Można by powiedzieć, że Jezus nie szuka dyrektorów, kierowników, ale szuka robotników. Biblia to tak pięknie w starym tłumaczeniu nazywa szafarzy, odpowiedzialnych ludzi do przekazywania i pilnowania Ewangelii. A co się oczekuje od takiego szafarza, takiego zarządcy, byśmy dzisiaj powiedzieli, który ma odpowiedzialną funkcję, jest takim robotnikiem odpowiedzialny za jakiś odcinek w Królestwie Bożym? Apostoł Paweł powiada, że mają to być słudzy stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Takich dzisiaj współpracowników szuka Pan. Szuka ich na początku tego drugiego, jak gdyby, okresu roku kościelnego. Do zwiastowania, do składania świadectwa. Zapytamy, gdzie znajdziemy takich pracowników? W odpowiedzi Jezusa Chrystusa mamy wskazówkę, że wszelka misja i praca dla Pana rozpoczyna się od modlitwy. I dlatego Jezus Chrystus nakazuje do uczniów swoich i mówi im, proście Pana żniw, módlcie się o takich robotników. To właściciel pola znajduje robotników i ich posyła. Ale jest potrzebna nasza modlitwa o ludzi odpowiedzialnych. I to jest modlitwa nie tylko o studentów teologii, o duchownych, ewangelistów, nauczających, ale to jest modlitwa o świadków. Świat współczesny potrzebuje, drodzy, świadków, którzy dzisiaj w różnych sytuacjach życia i różnymi sposobami składają świadectwo o Jezusie Chrystusie. I gdybyśmy tak prześledzili Biblię, to znajdziemy różne sposoby, jak Bóg powołuje swoich świadków. I On to czyni po dzień dzisiejszy. Nawet przeciwnik, wróg staje się świadkiem. Mamy to na przykładzie apostoła Pawła. A czasem obojętny turysta, takim jakim był hrabia von Zinzendorf, który zwiedzał galerię obrazów i stanął sobie przed obrazem ukrzyżowanego Chrystusa. I znamy ten przykład zapewnie, kiedy usłyszał, kiedy zobaczył pod tym ukrzyżowanym Chrystusem napis: to uczyniłem dla ciebie, a co ty uczyniłeś dla mnie? To jedno zdanie przemówiło do niego serca. Czasem starczy jedno zdanie, czasem starczy chwila i Bóg może powołać ciebie na świadka. Zinzendorf odpowiedział. Jaka to była odpowiedź? Że stał się człowiekiem wierzącym. Zgromadził w swojej posiadłości Herrnhut, co znaczy Pan czuwa, ludzi z różnych stron, którzy byli prześladowani dla wiary. Stamtąd wyszli pierwsi misjonarze i tam też zrodziła się przed 287 laty idea haseł biblijnych, które dzisiaj czytamy i są przetłumaczone w ponad 50 językach. Z jednego spotkania, z martwą naturą, byśmy powiedzieli, z martwym obrazem, który stał się żywy przez Ducha Świętego, te słowa przemówiły jej ten obraz. Może Pan do ciebie już przemówił w różny sposób, a może jeszcze nie było tej odpowiedzi, tego, abyś poszedł za Chrystusem i stał się Jego sługą, Jego robotnikiem w winnicy. To nie musi być zaraz cały Kościół, parafia. Wystarczy, że to będzie twoja rodzina, twoje otoczenie, twoje miejsce pracy w szkole czy gdziekolwiek jesteś. Dlatego dzisiaj, drodzy, żniwo jest także wielkie, bardzo wielkie, bo jest wielu poszukujących ludzi. Niedawno spotkałem osobę całkiem przypadkową, lekarkę przy łożu choroby naszego parafianina, która przepraszała, że musi pójść teraz szybko do kościoła i nie może poświęcić się choremu. A ja, co się stało? Ach, bo ci księża ciągle coś wymyślają. Okazało się, że to było przygotowanie do pierwszej komunii. Musiała pójść o godzinie 15 ze swoją córką do tego przygotowania. Następnego dnia, kiedy odwiedziłem tego chorego, to ona powiedziała: no po co ja tam poszłam? Przez 3 godziny nic innego nie słyszeliśmy, tylko jak się ustawić i jak się zachować przed ołtarzem. Nic ważniejszego tym dzieciom ksiądz nie przekazał. Byłem w trudnej sytuacji, ale złożyłem jej świadectwo, bo ona też czuła, że coś więcej podczas tej próby miało być przekazane tym dzieciom. Drodzy, tu nie chodzi o formy, nie chodzi o prezenty, ale chodzi o to, aby przekazać Boże Słowo, aby ten człowiek mógł pójść jak ten minister finansów z Etiopii, dalej uradowany swoją drogą z Chrystusem. I o to chodzi, drodzy, też i w naszej posłudze, abyśmy na tej roli, w której się znajdujemy, a my jesteśmy na tej roli, na tym Bożym polu, mogli Jemu służyć. A więc rozpocznijmy od modlitwy o nowych duchownych, ewangelistów, świadków wiary. Ale tymi świadkami mamy być wszyscy ochrzczeni, chrześcijanie, świadomi, że jesteśmy tak bardzo umiłowani przez Pana. I dlatego, gdyby każdy z nas jednemu tylko człowiekowi zaświadczył o Chrystusie i przyprowadził go na nabożeństwo, to by było nas raz tyle. A przeliczmy to na Kościół. Mówimy, że jest nas około 70 tysięcy. Gdybyśmy wszyscy byli świadkami Chrystusa i tylko jednego przyprowadzili do Kościoła, byłoby nas 140 tysięcy. I dlatego tą zachętę do tego składania świadectwa o Chrystusie, do tego naśladowania Chrystusa w zwiastowaniu Jego słowa, chciałbym was słowami pieśni zachęcić. Jest to znana pieśń pod numerem 639. Mój jest Zbawiciel, gdzie w ostatniej zwrotce czytamy takie zachęcenie. Gdy kiedyś Zbawca twe serce zdobędzie, o nie milcz, lecz bracie rozgłaszaj to wciąż. Zwycięskiej miłości moc dziwną sław wszędzie. Rozpalaj nią serca, z Jezusem je wiąż. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać śmierci i zbawić cię chciał. Oby to Bóg sprawił w naszych sercach. Amen. Módlmy się. Łaskawy Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i Twój przykład. Jak bardzo umiłowałeś ten świat, że poprzez Twoje krótkie życie, poprzez te 3 lata wędrowania po tej ziemi, zwiastowałeś Boży plan zbawienia, Bożą miłość podawałeś dalej, słowem, czynem, a potem zapieczętowałeś ją swoim życiem. Panie, naucz nas tego, abyśmy się stali odpowiedzialnymi, mądrymi, roztropnymi robotnikami w Twojej winnicy, odpowiedzialnymi szafarzami za to, co nam powierzyłeś, abyśmy czasem nie musieli zdawać sprawę przed Twoim obliczem za nasze zaniedbania i zaniechania, za nasz strach, a może wstyd przed wyznawaniem Ciebie z radością. Panie, dopomóż nam, abyśmy się stali Kościołem świadków Twojej Ewangelii, abyśmy się wszyscy czuli odpowiedzialni w tej winnicy i abyśmy mogli szukać w Twoim imieniu tych, co zginęli, aby wielu mogło powrócić do tej owczarni, do której nas powołałeś. Spraw, abyśmy się nie stali obojętnymi, kiedy patrzymy, że obok nas ktoś ginie, a my nie podajemy Jemu ręki. Spraw, aby Twoja miłość objawiona w naszych sercach nas przekształciła i zmieniła w Twoich uczniów, w Twoich naśladowców. Prosimy Cię o to dla Kościoła naszego, dla wszystkich naszych wspólnot parafialnych, dla nas, abyśmy się stawali światłem na górze, światłem Twoim wskazującym. Bo jesteśmy przed Tobą tylko żebrakami, ale mamy tą przewagę nad innymi, że znamy źródło, gdzie można znaleźć żywą wodę, Twoje słowo, rozwiązanie tych problemów. Spraw, abyśmy innym mogli wskazać to źródło życia, źródło miłości, źródło nowej, wspaniałej przyszłości. O to Cię prosimy dla nas wszystkich, a Ty też zechciej znaleźć w naszych szeregach nowe pokolenie studentów teologii, księży, ewangelistów, ludzi wiary i nadziei, niewiastek i braci, sióstr, którzy są gotowi do tego świadectwa, napełnieni radością odpuszczenia grzechów, promienni dla Twojej sprawy, aby stawali na drogach życia tych, którzy odeszli z własnej winy albo zagubili się w tym świecie. A chcemy Ci dziękować za wszystkich świadków wiary, którzy stawali w naszym życiu na drodze naszej, tu w Dzięgielowie czy gdzie indziej, którzy nam opowiadali Ewangelię, dzięki której jesteśmy Twoimi dziećmi. Panie, dzięki Ci za tych świadków, a jest ich obłok, Ty ich znasz. I Tobie, Panie, niechaj będzie cześć i chwała teraz i na wieki. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj szczerze serc i myśli waszych. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.